Rozdział 24. Wiadomość o rozpoczęciu przez Rosjan ofensywy na Berlin została przyjęta w zamku z przygnębieniem, co prawda oznaczała, że w najbliższych tygodniach Armia Czerwona toczyć będzie zacięte walki w rejonie stolicy Rzeszy i nie zaatakuje Czochy, ale każdy z kryptologów pozostawił tam rodzinę. Troska o los ludzi w oblężonym mieście widoczna była w każdej rozmowie. Tym bardziej, że nikt już nie wierzył w niemieckie zwycięstwo albo choćby zatrzymanie Rosjan, którzy szybko podeszli do głównej linii obrony u podnóża wzgórz Zelowskich. Atmosferę pogarszały kroniki, jakie od czasu do czasu przywożono do zamku. Pokazywały okrucieństwo wojsk radzieckich krwawo rozprawiających się z cywilami. York, który natychmiast po powrocie z Fürstenstein zabrał się do analizowania przywiezionych stamtąd kopii szyfrogramów, sam nie mógł sobie poradzić z bardzo skomplikowanym zadaniem, a zespół, w którym miał pracować, nie wykazywał zbytniej ochoty do walki z rosyjskimi szyframi. Sytuacja stała się jeszcze gorsza, gdy tuż po rozpoczęciu radzieckiej ofensywy rozeszły się słuchy o szybkiej ewakuacji zamku. Kunze, którego spotkał na korytarzu, popatrzył na rulony wykresów, jakie niósł pod pachą i powiedział:
nie sądzę, abyśmy podczas tej wojny rozwiązali do końca sprawy szyfrów jednorazowych. Niech pan nie przerywa pracy, dodał raźniej. Odczytanie rosyjskich szyfrogramów składanych w archiwach takich jak Fürstenstein może być przełomem. Panie profesorze, mówi się o ewakuacji naszej placówki. York liczył, że uda mu się wyjaśnić sprawę ważną dla niego, choć przez ostatnie dni coraz dotkliwiej odczuwał brak łącznika, przez którego mógłby przekazywać najważniejsze informacje. Tak, Kunce skinął głową. W ciągu kilku dni pan będzie odpowiedzialny za rozmontowanie i bezpieczeństwo cylindra. Ta nazwa była określeniem serca maszyny, a oddanie tego urządzenia pod opiekę Jorga było wyrazem szczególnego zaufania ze strony Kuncego. Czy Globko o tym wie? Zapytał wprost. Profesor pokręcił głową. On nie wie, co to jest cylinder, a ja nie mam zamiaru tłumaczyć SS-manom, jak skonstruowany jest aparat, gdyż oni najchętniej stosują taktykę spalonej ziemi i zniszczyliby go przy lada okazji. Niech pan wraca do pracy.
Kunce odwrócił się i odszedł w głąb korytarza. York patrzył za nim przez chwilę. Od dawna zadawał sobie pytanie, dlaczego profesor obdarzył go zaufaniem, a nawet sympatią, a więc uczuciami, które powinny być całkowicie obce szefowi najtajniejszego zespołu kryptologicznego w III Rzeszy. Może zaufanie do innego człowieka jemu jest potrzebne, pomyślał, poprawiając rulony. I wtedy przez otwarte drzwi na dziedziniec dostrzegł, jak podjeżdżają dwa samochody. Z pierwszego wysiedli SS-mani. Ich nie denerwuje perspektywa szybkiej ewakuacji, pomyślał York i zamierzał odwrócić się, aby pójść do strefy X, gdy kątem oka dostrzegł, że z drugiego samochodu wysiada Globkę. Nie widział go od wielu dni, więc zatrzymał się, licząc, że dojdzie do spotkania i będzie mógł dowiedzieć się czegokolwiek o losie Natalii. I wtedy zobaczył ją. Wysiadła, tuż za Globkę. Prowadzona pod rękę przez Bera. Przyjrzał jej się uważnie. Chustka zsunęła się jej z głowy na ramiona i zanim Ber zdążył poprawić ją tak, aby osłaniała twarz, dostrzegł krwawą pręgę biegnącą od karku i kończącą się tuż pod podbródkiem. Sińce pod oczami i strupy dookoła powiek. W tym momencie Globka zauważył go. Powiedział coś do Bera i ruszył szybkim krokiem w stronę Jorga. Ten odwrócił się, usiłując uniknąć spotkania z SS-manem. Nie wiedział, czy zdoła pohamować się, gdy Globkę do niego podejdzie. Musiało to być widoczne na twarzy Jorga, gdyż Globkę z daleka powiedział:
niech pan trzyma na wodzy swoje nerwy, bo nie ma powodu, aby rzucił się pan na mnie. Stanął przed Jorgiem. Tak, była torturowana. Nie przeze mnie. Nie pozwoliłem, żeby zrobili jej krzywdę. To jest, poprawił się, trwałą krzywdę. Za kilka tygodni te drobne skaleczenia zagoją się, nie pozostawiając śladu. Podszedł bliżej do Jorga i wziął go pod rękę. Nie stójmy tutaj, gdyż zaczynamy wzbudzać zainteresowanie. Lekko popchnął Jorga w stronę wyjścia. Przeszli kilka kroków, jak ludzie pogrążeni w przyjacielskiej pogawędce, aż stanęli na zewnątrz, w miejscu, w którym kamienny pomost prowadzący do zamku rozszerzał się. Niech pan się nie obawia o jej życie, mówił Globke. Przynajmniej do czasu. Ona jest moim zakładnikiem. Przyjmuję, że pan będzie chciał ją ocalić i odda mi drobną przysługę, gdy pana o to poproszę. Z daleka dobiegł ich warkot samolotu. Globkę puścił ramię Jorga i odszedł kilka kroków. Przyglądał się uważnie czystemu niebu, usiłując dostrzec lecący samolot. Gdzieś z boku rozległa się syrena. Globko odwrócił się, jakby o czymś sobie przypomniał. Niech pan śpi spokojnie, dodał z uśmiechem. nie obawiając się, że jej dzieje się krzywda. Będzie cierpiała pewne niewygody wynikające ze stanu pozbawienia wolności. I to wszystko.
Żołnierze z oddziału obrony przeciwlotniczej zamku biegli do 4 lufowych działek rozstawionych na krańcach dziedzińca. Obracały się na zachód, skąd nadlatywał samolot. York przysłonił oczy dłonią, aby go wypatrzeć. Odgłos silnika wskazywał, że leci jeden i nie należało się spodziewać ataku, lecz nie można było wykluczyć, że wkrótce pojawią się następne.
Szczerość za szczerość, panie Obersturmbannführer, powiedział nagle York. Zastanawiam się, czy ta dziewczyna nie należy do pewnej szczególnej struktury. Nie jest to organizacja rządowa, więc nie kieruje się prawem. Wymierza sprawiedliwość według swoich reguł, nie czekając na sąd. Obawiam się, że jeżeli tak jest, to pan został skazany. To brzmi jak groźba. Globke podszedł bliżej i patrzył Jorgowi prosto w oczy.
Z oddali rozległy się głuche odgłosy strzałów artylerii przeciwlotniczej dużego kalibru, a po chwili na niebie pojawiły się ciemne chmurki wybuchających pocisków. One wskazywały rejon, w którym pojawił się dwusilnikowy samolot. Leciał wysoko, kierując się z zachodu na wschód. Wkrótce armaty dużego kalibru umilkły, gdyż samolot znalazł się poza ich zasięgiem. Zaś działka w zamku nie otwierały ognia, choć samolot wyraźnie obniżył lot. Nic nie wskazywało, że szykował się do zaatakowania zamku.
Jeżeli myśli pan, że po tym, co powiedziałem, może mnie pan aresztować, to pan się myli. York uśmiechał się. Oznaczałoby to bowiem, że nie czyta pan biuletynów przeznaczonych dla kadry dowódczej SS, które my, kryptolodzy, musimy znać. W numerze 14 znajdzie pan informację wywiadu SD o tej organizacji, a to, co powiedziałem, jest jedynie częścią miłych rozmów, jakie prowadzimy od pewnego czasu. To Moskito, odezwał się żołnierz, który stanął obok Jorga i podobnie jak on śledził samolot. Dużo widziałem ich we Francji. Bardzo niebezpieczne, dodał jakby z dumą, podkreślając swoje obycie. Bardzo szybki bombowiec angielski o dużym zasięgu, mówił dalej. Używają ich też jako rozpoznawczych.
Działka przeciwlotnicze zaczęły strzelać, zasnuwając dziedziniec kurzem, jaki wznieczał podmuch i prochowym dymem. Huk zwielokrotniony odbiciem w kamiennych murach był tak przeraźliwy, że York zasalutował i odszedł, uznając, iż w tych warunkach dalsza rozmowa jest niemożliwa. Poza tym powiedział wszystko, co chciał powiedzieć SS-manowi. Samolot, którego załoga najwyraźniej lekceważyła ogień przeciwlotniczy, kilkakrotnie przeleciał nad zamkiem i znikł w chmurach piętrzących się na wschodzie nad górami. Wkrótce niknący w oddali odgłos silnika obwieścił, że spełnił swoją misję. Syreny ponownie zawyły, odwołując pogotowie przeciwlotnicze. Czyżby pojawienie się angielskiego bombowca nad zamkiem było przypadkowe? York czasami widział w okolicach rosyjskie samoloty, ale angielskie lub amerykańskie nigdy nie zapuszczały się w te rejony. Skąd więc nagle pojawił się ten Moskito? Nie znalazł się przypadkowo nad zamkiem, gdyż najwyraźniej krążył, jakby fotografował okolicę.
To był rozpoznawczy, a pan myślał, że zrzucą skoczków. Usłyszał za sobą głos Globkego, który najwyraźniej nie chciał zakończyć rozmowy. Nie zrobiliby tego w dzień, a w nocy też nie mają szans. Paskudny teren dla skoczków. Może zaniepokoili się, że dziewczyna nie nadaje depesz? Kłamał, gdyż w swej szczerości, z jaką postanowił prowadzić grę z Jorgiem, nie mógł ujawnić, że złamał ją i zmusił do współpracy. Wciąż nie był do końca pewien, czy Jorgowi nie udało się odtworzyć łączności z pomocą innego radiotelegrafisty. A może pilnują, czy nie wywozimy aparatu? Zaśmiał się i składając ręce za plecami, odszedł, wyraźnie zadowolony z przebiegu rozmowy.
Jaką grę prowadzi ten drań? Pomyślał York. Spodziewał się, że Globke podszedł ponownie, aby kontynuować rozmowę o tajemniczej organizacji, co mogło mieć znaczenie dla jego planów. On jednak nie zrobił tego, choć informacja, jaką przekazał mu York, bez wątpienia go zaskoczyła. Warkot samochodów przerwał jego rozmyślania. Spojrzał w stronę, z której nadjeżdżało 6 ciężarówek szczelnie zakrytych plandekami. Zatrzymały się na placu przed zamkiem i jedna, jadąc powoli tyłem po wąskim kamiennym moście, minęła bramę i wjechała na dolny dziedziniec. Zaczyna się ewakuacja, pomyślał York. Widok samochodów zastanowił go. Wszystkie miały na maskach rozciągnięte flagi ze swastykami, czego nie widział nigdy dotąd. Nigdy też nie widział takich ciężarówek w armii niemieckiej. Można się było w nich doszukać podobieństwa do ciężarowych pojazdów firmy Mann, ale te przed zamkiem były bardziej zwarte, miały wyżej umieszczone skrzynie ładunkowe, dłuższe maski, mocno opadające ku przodowi i potężne zderzaki z wyciągarkami. York odwrócił się, nie zamierzając dłużej roztrząsać szczegółów wyglądu nowych samochodów ciężarowych Wehrmachtu, gdy jego wzrok padł na zderzak jednego z nich. Obok białego napisu TMP-3233 dostrzegł wymalowaną białą gwiazdę. Nie miał już wątpliwości. Do zamku skierowano zdobyczne amerykańskie ciężarówki, aby zabrały rozmontowany aparat. Było to sprytne posunięcie, gdyż amerykańskie samoloty panujące już w powietrzu nad Niemcami nie atakowałyby konwoju własnych samochodów. Należało zakładać, że radzieccy lotnicy też daliby się zwieść widokiem takiego konwoju, gdyż w ich oddziałach jeździło dużo amerykańskich pojazdów. A może ta mistyfikacja miała inny cel? Uważał, że wcześniej czy później pozna go, skoro Kunze włączył go do zespołu, który miał zająć się ewakuacją najważniejszych urządzeń. Brak łączności radiowej dokuczał mu coraz bardziej. Zdawał sobie sprawę, że w najbliższych dniach nastąpią wydarzenia, które przesądzą o wszystkim. Coraz bardziej realne stawało się niebezpieczeństwo, że aparat zostanie wywieziony gdzieś w głąb Niemiec i tam ukryty. York mógł tylko liczyć, że zamilknięcie radiostacji Natalii wywołało alarm i nowy łącznik powinien dotrzeć lada dzień. Ale jak uda mu się przedostać przez linię frontu i dotrzeć do zamku tak pilnie strzeżonego? Postanowił wieczorem odbyć spacer i rozważyć, jaką drogą może do zamku przedostać się łącznik. Jeżeli mogłoby się tak stać, to bez wątpienia powinni skorzystać z opisu, jaki przesłał kilka tygodni wcześniej, w którym informował o tajnym przejściu ujawnionym przez Annę Marię. Poprawił rulony, które wyślizgiwały się spod ręki, i wrócił do wnętrza. Inna myśl zajęła go. Zaczynał rozważać, czy istniała szansa uwolnienia Natalii. Mogła mu w tym pomóc znajomość tajnych przejść. Nawet nie chciał pomyśleć, że dziewczyna zostanie uwięziona w jednym z pomieszczeń, do których prowadziły sekretne korytarze. A może Klopkemu chodziło o to, aby schwytać go w czasie uwolnienia więźnia. Miałby wówczas żelazny dowód powiązania oficera wywiadu z wrogim szpiegiem. Czyżby jednak jego gra była tak prosta?